dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu, witam was wszystkich.
Marcinie, dawno nie rozmawialiśmy, tak mi wyszło, że to przecież była przerwa na repy i nie rozmawialiśmy tutaj przy mikrofonie, więc miło cię usłyszeć po drugiej stronie w słuchawkach tutaj.
Ciebie jak najbardziej również, faktycznie dawno nie rozmawialiśmy. Ostatnio mieliśmy nagrywać pytania i nam wypadły i dostałem dużo
Widziałem, że dzielnie
z okazji,
odpowiadałeś.
Tak, ale również dostałem dużo życzeń życzących mi powrotu do zdrowia, bo chyba ludzie założyli, że to ja jestem to słabe ogniwo zdrowotne.
Nie, tym razem ja się rozwaliłem gardło. Jakoś mnie ostatnio nie domaga, no ogólnie. Ale doszedłem do siebie, czy dochodzę cały czas. Dochodzę. Mam nadzieję, że już jestem, wiesz, na takiej prostej, która pozwoli mi dobrze funkcjonować.
Wznoszącej, oby nie opadającej.
Tak, bo bardzo, jeszcze jak ci wczoraj pisałem, że możliwe, że będę chory, w sensie, że się nie będę nadawał do nagrywania, to było mi bardzo przykro z tego powodu, że mielibyśmy nie nagrać tego odcinka, bo to będzie pierwszy odcinek w tym sezonie, kiedy rozmowa na temat kapitana to będzie więcej niż 30 sekund, co jest według mnie bardzo fajne w końcu. Więc już nie mogę się doczekać naszej rozmowy, tego elementu naszej rozmowy. A jeżeli nasi słuchacze uznają, że ta godzina minie im w miłym towarzystwie, że jej nie zmarnowali, to oczywiście polecamy się z kawkami na buycoffee.cpn. Te linki są w opisie czy też w komentarzach filmów na YouTubie i na Spotify'u. Cóż, Marcinie, Udogi schodzi w 55 minucie. Ja mam 55 punktów. Ty oczywiście musisz mieć o jeden punkt więcej ode mnie. Co poszło nie tak w tej ostatniej kolejce?
No, bardzo się mnie cieszy, że jesteś zdrowy, bo faktycznie głupio byłoby nie porozmawiać po takiej kolejce. No to jest kolejka, w której możemy być bardzo zadowoleni. Oczywiście stosując tą filozofię Arnolda Schwarzeneggera, o której chyba mówiliśmy ostatnio, Stay Hungry. Oczywiście w takim razie Udogi i jego zejście w 56 minucie z jakimś mikrourazem boli, bo gdyby nie zszedł, prawdopodobnie byśmy mieli 100 punktów.
Tak,
była pierwsza setka. Ale z drugiej strony enough is enough. 96 punktów u mnie, no jest gruby awans, oczywiście wciąż siedzimy gdzieś tam na pozycjach dalekich, ale awans z pozycji 1 600 000 na OR 760 000 to jest oczywiście sukces dla mojej ekipy, któraś tam zielona strzałka z rzędu, więc nie będę narzekać, zwłaszcza, że no uczciwie nie pamiętam takiej kolejki, w której punkty z przodu, nawet nie tyle co punkty, co po prostu bramki dał każdy pomocnik i każdy napastnik, którego wystawiłem, czego nie można powiedzieć o defensywie i mówimy o składzie, który nie ma ani Watkinsa, ani Trippiera i u ciebie było przecież bardzo podobnie.
Tak, dokładnie.
I ta kolejka, mimo że jest udana, że może troszeczkę jest gorzka przez tego Udogiego, to wydaje mi się, że jest również utrapieniem dla każdego, kto jest takim poważnym content kreatorem FPL. Bo wiesz, my to sobie przez 60 minut porozmawiamy i w zasadzie tyle będzie o tej kolejce. A wyobraź sobie, że jesteś powiedzmy Angolem, takim preacherem, kaznodzieją, który co tydzień również musi nagrać audycję o różnicach, na przykład na kolejkę. I produkowałeś się o tym, że warto mieć Ward-Prowse'a, może Odegaarda, może Martinelliego i ta kolejka brutalnie pokazuje, że w zasadzie gramy w tej chwili w sezonie 20 zawodników, których gdzieś tam musimy rotacyjnie wymieniać, a różnice Foden, etc. mogłem przecież wymienić, to jest co najmniej 15 innych nazwisk. No są bardzo nieregularne, bardzo chimeryczne i w zasadzie wszelka dyskusja o niszach, typu kupcie Hojlunda, popatrzcie na fiksy, no jest w zasadzie robienie krzywdy komukolwiek, jakbyś mu to polecił. I druga rzecz, jest mi żal tych content kreatorów, ponieważ w zasadzie każdy uczciwie zapytany po takiej bardzo dobrej, bardzo udanej kolejce, każdy uczciwie zapytany, czy teraz na przykład warto sprzedać Sona i kupić Sakę, albo czy warto kupić Trippiera, albo czy warto kupić Watkinsa, a nie wiem, sprzedać Alvareza czy Haalanda, każdy uczciwie powinien powiedzieć, nie wiem, bo to jest w zasadzie jedyna odpowiedź po takiej udanej kolejce. wszelkie kazania typu a teraz zróbcie to, przy takiej formie tych zawodników i przy takich wynikach, no kurczę, są bardzo ryzykowne.
No bo no niestety tak jest. Znaczy, to jest fajne, mi się to podoba, bo jest ta pula nazwisk, którą chcesz mieć i pula nazwisk, których nie chcesz sprzedać. I te pule nie mogą, one się nie równają, w sensie musisz podjąć jakąś kurde decyzję teraz, która spowoduje, że sprzedasz zawodnika, który jest w formie, na zawodnika, który jest w formie, licząc na to, że tamten przez chwilę przestanie punktować, a ten, którego kupisz, będzie punktował cały czas, co jest bardzo, bardzo tricky, że tak się wyrażę. I mi to się podoba. Wiesz, ja w ogóle dostałem mnóstwo składów, zapytań. Od razu, jak jeszcze nie zdążyłem do siebie dojść, po kolejce, jak Son z Madisonem jeszcze robili cieszynki po bramkach, to już mi tam, wiesz, jakieś składy wpadały, już ludzie się pytali, a czy tutaj sprzedawać Haalanda? Kurde, nie wiem, chwila, moment, ułóżmy sobie wszystko w głowach po kolei, powoli, nie, nic na szybko. I Watkins oczywiście poszedł sceną na 8,3 już. Strasznie bolą mnie te jego punkty, muszę ci powiedzieć. No, sprzedałem go w takim momencie,
Trippier, kiedy... Boli Watkins i te ceny faktycznie mocno nam odjeżdżają i chyba stoimy przed wyborem, że raczej na pewno będziemy grać bez Trippiera. I raczej będziemy kombinować, jak ściągnąć Watkinsa.
Też tak mi się wydaje. To już sobie o napastnikach pogadamy pewnie za chwilę, nie? Bo dojdziemy do tego momentu. Zapytam ciebie jako kibica Liverpoolu, jak ci się podobały derby z Evertonem?
No wiesz, Salah przełamał tą rzekomą klątwę. Oczywiście, że spokojne, pewne zwycięstwo 2-0 cieszy. Też bardziej mi się podobał mecz Chelsea z Arsenalem. Tam były emocje, był bardzo wyrównany poziom. Natomiast tutaj było to dosyć jednostronne widowisko.
Tak, przy lekkim farcie z tą czerwoną kartką dla Konaty, prawda? Bo tam myślę, że powinien dostać tą czerwoną kartkę i wtedy mecz by się... Jeszcze bardziej...
I prefer not to speak.
Okej. Rozumiem. Co VAR zabrał, VAR musi oddać. Tak.
Zaznaczę, że gdyby nie VAR, to Salah miałby wciąż 9 kolejek i w każdej byłby z punktami.
Nawet mi się wydawało, widziałem, nawet nie to, że mi się rwało, tylko na pewno widziałem taką tabelę na Twitterze, która pokazuje, że gdyby błędy VAR-u się odwróciły i by nie były błędami, tylko prawidłowymi decyzjami, no to Liverpool byłby dzisiaj na pierwszym miejscu.
O, widzisz, to się wpisuje w moją narrację.
No, więc tak, a poza tym kolejka taka, jak mówiłeś, ciężko było, w sensie jak ktoś obstawia mecze na przykład, to naprawdę ta kolejka była, no, wszyscy wygrali ci, którzy powinni wygrać generalnie. Nie było żadnych niespodzianek.
W zasadzie wyniki poniżej 80 punktów to były czerwone strzałki i...
No...
I w miniligach generalnie spadki, co dziwi oczywiście.
Tak.
Jeszcze tylko ci przerwę. No. I w zasadzie nie ma tutaj zwycięzców w takiej kolejce i nie można powiedzieć, o, jest dowód, żeby grać bez Haalanda, albo o, jest dowód, że Haaland na przykład jest niezbędny, albo o, macie tutaj dowód, że Salah jest teraz permanentną opaską. Ta kolejka nie dała nam, oprócz radości, żadnych odpowiedzi na trapiące nas pytania. Tak to widzę.
Znaczy, wydaje mi się, że co chwilę zabierała. Co chwilę zabierała odpowiedź, którą myślałeś, że będzie. Że da się zagrać bez Watkinsa, że może Son nie jest w dobrej formie, a może Madison, a może Trippier to jednak nie jest taki dobry i tutaj, kurde, nie będzie o kolejnej asysty z rzędu, a może Haaland nie zdobędzie bramki, a może Salah, a może Mbeumo też, kurwa, nie zdobędzie bramki i asysty, prawda? Co chwilę i netto z kolejną asystą, co chwilę coś.
Tak, no jedyną odpowiedź, jaką mamy, to jest fakt, że nadal z premedytacją trzeba grać na Beniaminku, przede wszystkim na Bournemouth. To są najsłabsze drużyny i mecz z nimi nie powiem, że gwarantuje, ale obiecuje punkty i obrońców, i piłkarzy z przodu. To jest znowu to samo. No, przecież Mbeumo po tym blanku, ja naprawdę wierzyłem, że da punkty z Burnley i je dał.
To ja też, to trzeba było troszkę poczekać na te punkty, ale faktycznie je przyniósł wtedy, kiedy była taka potrzeba. Troszkę niepokoi mnie to, co powiedziałeś, no bo teraz Aston Villa zagra z Luton, a w moim składzie nie ma ani jednego zawodnika Aston Villa.
Tak, to jest dziwna sytuacja, gdybym się nie spodziewał przed początkiem sezonu, gdzie po prostu boję się nie posiadać Watkinsa.
No, dokładnie. Dokładnie, więc...
Jedyne, co mnie cieszy, że mało osób mu odda opaskę, czyli w zasadzie jak zacznie znowu dać punkty, to no nie będzie tak to bolało, gdyby był permanentną opaską.
No Maciek już czeka w blokach z tą opaską już od niedzieli, myślę, od pierwszej asysty.
No Maciek Caban pewnie czeka, natomiast większość da chyba tym razem Salaha, ale to jest temat, masz rację, na za jakieś tak. 30 minut.
No właśnie, bo tak Marcinie, standardowo po pozycjach chciałem przegadać z tobą to, co się wydarzyło i tak naprawdę czy wśród bramkarzy jest jakiś taki bramkarz, którego dużo osób dzisiaj układa kartę.
Tak, bo jakoś wyszło, że ta karta przed 10. kolejką szablonowo się ludziom spina, bo jest faktycznie zmiana fiksów, chociażby Arsenalu. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o bramkarzy, dużych zmian nie ma. Szablon trzyma się dobrze. Mówiąc szablon, mam na myśli przede wszystkim Areolę, który chociażby jest opcją na kolejkę 10. I teraz jest kwestia, kogo sobie do Areoli dobierzemy. No, dalej skład ma bramkarz Nottingham Forest. Turner jest tanią drugą opcją i gdybym układał dziką kartę, wierzyłbym, że tego składu nie straci. Szkoda, że nie wiemy dalej, co jest z bramkarzem Arsenalu. No, ja zakładam, że wciąż Raja ma pierwszy skład, bo na te fiksy można byłoby się w niego wpakować. 4,8 za bramkarza kanonierów. No fajna cena. No i co? No i już nie ma tematu Onany. Nikt nie mówi o Edersonie, czy o Połpie, czy o kimkolwiek innym, który jest droższy niż 4,5, bo to nie ma sensu, nie? Ewentualnie bym jeszcze myślał o Sanchezie, ale na zasadzie fiksy będą ciężkie, ale może będą sejwy. Pytanie, czy ma to sens. No, to jest chyba jedyna pozycja, ten drugi slot push Areoli, gdzie w zasadzie mamy jeszcze jakiś wybór 3-4 nazwisk.
Okej. Okay. Ja bym zagrał chyba Turnerem z Areolą. Tak mi się wydaje.
Na dzięki karcie bym zagrał Turnerem, ale bym na poważnie myślał o Rai, bym na poważnie myślał o Sanchezie i o Leno jeszcze również.
No, tak.
Mimo, że akurat tutaj jeden punkt i nie, dwa punkty Leno dał. Ale ja nie uważam, żeby bronił źle. No jeszcze, no wiem, jest Vicario. Vicario jest chyba teraz najlepszym obrońcem w PL-u.
Bramkarze,
ale ponad 5 bramek dać za bramkarza i jeszcze zmarnować slot, to ja bym wolał iść w Udogiego czy w Poro w defensywie.
Mm-hmm. No, bo tak kalendarzowo, no to jakby tak się patrzeć, no to mamy Brighton teraz z bardzo fajnym kalendarzem, ale to defensywnie Brighton wygląda słabo. West Ham ma fajny kalendarz, dlatego tym, że Areola wydaje się dobrym wyborem na dzisiaj, chociaż West Ham też w defensywie raczej nie jest orłem.
Gdyby Areola kosztował 4,5, to byśmy na niego nie spojrzeli absolutnie w ogóle.
On też mi się po prostu wydaje. No,
4-0, 4-1 to jest naprawdę jeszcze game changer.
No i tak naprawdę to wybór jest słaby. Chociaż możliwe, żebym jeszcze zastanowił się nad bramkarzem Aston Villa.
4,9 chyba, nie? Martinez kosztuje.
Zastanowiłbym się, znowuż,
ja ten argument rozumiem, ale znowuż Cash teoretycznie jest lepszą opcją, a podwajać defensywę Aston Villa, no nie, chyba nie.
No ciekawe, zależy, jakbym tam sobie ułożył defensywy, ale myślę, że jest to nazwisko na liście.
No zgadza się, czyli powiedzmy faktycznie jest Areola plus ta pula trzech nazwisk jeszcze alternatywnych.
No, którą gdzieś tam pewnie można sobie przemyśleć w jakiś tam sposób. Co by tutaj dalej, Marcinie? Obrońcy. I w tej kolejce o obrońcach w sumie to była cisza. Oprócz tego, że Botman z kontuzją, to nic tam się nie wydarzyło, prawda?
No, król jest jeden. Trippier 6,9. Za momencik w kolejce 10 będzie kosztować już pewnie 7 milionów. No faktycznie to czyste konto mi się wydaje, że jaka to była formalnością. Ja to wliczyłem w straty, natomiast ta kolejna asysta to już było gorzej. I teraz wydaje mi się, że na dzikiej karcie bym z Trippiera rezygnował, szukałbym punktów z przodu. Czy kalendarz jest cięższy? No Newcastle jest w gazie, tak? Ale będziemy mieli mecz z Chelsea, z Arsenalem, z Manchesterem United w 5 następnych kolejkach. Zobaczymy. Na pewno już bym nie wracał do innych obrońców srok. Na zasadzie, że Trippier oczywiście, chociażby za tą formę z przodu, ale Szar, no, czy też Barn, czy też może Lascelles, no bo Botman, wiesz...
Bada na długo, prawda?
Botman wypada na kolejne tygodnie. Już mam dosyć jednego hoła i tych jego kłamstw. Gdzieś tam był kolejny przeciek, że ma być gotowy na tą kolejkę. Sam się na to nabrałem.
Ja też się nabrałem, bo myślałem, że mi ten Lascelles, kurde, nie wejdzie. W sensie,
no
że...
właśnie, więc wypada na parę tygodni i w zasadzie Botman jest absolutnie do sprzedaży. Już w ogóle o tym Botmanie nie mówmy. Cieszmy się z tego czystego konta i brameczki. Więc mamy Trippiera, który na dzikich kartach moim zdaniem może już nie jest taki must have, ale oczywiście, jeżeli ktoś go ma, to go trzyma. Nie rozolałbym składu, by go koniecznie sprowadzić, bym teraz szukał punktów raczej z przodu. Drugim obrońcą, który moim zdaniem jest wart uwagi, no to jest Gabriel, który zdecydowanie odzyskał skład. Dzisiaj też gra na Ligę Mistrzów.
Świetny 4-7
czy 4-9, już nie pamiętam.
4-7 chyba, wiesz?
4-7, no to jest absolutna przecież promocja. Świetny mamy kalendarz. Znaczy ja wiem, że tam czyste konta i mecze domowe kanonierów nie przypadają ze sobą wzajemnie, ale wydaje mi się, że ten kalendarz sugeruje parę czystych kont. Bogatsi mogą oczywiście pójść w stronę White'a, który jest dla mnie... No bardzo bym chciał mieć White'a w składzie. Oczywiście wiem, że mieć go nie będę, bo nie ma na to pieniędzy, ale White'a bym chciał mieć. Tak samo chciałbym mieć Pedro Porro. Tylko, że to jest wydatek 5 baniek. Udogi zagrał fantastyczne spotkanie z Fulham. Był tym, kim miał być Chilwell. Zdrowy, prawda? Przecież on, jakbyś na hitmapę popatrzył Udogiego, no to kurczę, on w polu karnym spędził połowę spotkania niemal. No i schodził jakiś tam mikrourazem, coś tam, nacięty mięsień. Wydaje mi się, że też po repach po prostu trener słusznie nie chciał ryzykować. A jak nie Porro, jak nie Udogi, no to Van de Ven 4-6, absolutna promocja. Wydaje mi się, że jak popatrzysz na cyferki, to jeszcze jakaś bramka ze stałego fragmentu może wpaść. I co? No i w zasadzie...
Aston Villa,
szablonowy cash. Ale jak popatrzyłem na dwie ostatnie kolejki, no to Konza. Dwa strzały z pola karnego.
Wypada sytuacje go, stworzone.
Tak, wypada go odhaczyć. Czy
mówimy... 4,5.
Tak, to jest dokładnie. I ja tu się chciałem, a ja chciałem przeskoczyć do United, no bo wiesz, Dalot po tym golu z ISG 0,03 i za 4,9 przy tych, no, wypada go również wymienić jako opcję. Zinchenko? Chyba też, tak.
No nie wiem, czy on miał pewny skład. W sensie dzisiaj, no ja dzisiaj nie, wiem, ale... nie gra, to Miasu gra. Zdjął go w meczu z Chelsea, prawda, że wstawić to Miasu, dobrze pamiętam, więc...
Jeszcze to parę nazwisk, które się przewijają. No co, no Mark Guay dla tych, którzy wciąż chcą mieć obrońcę Orłów, bo Andersen z Seną mocno odjechał. No Manchester City fiksy się za moment zrobią bardzo trudne.
Ja tam nie mam po co iść do Manchester City, ja dokładnie. To uciekam z tego Walkera teraz.
Dosłownie,
to
jest... wejdziesz i zaraz będziesz wychodzić, mimo że to McKenzie ma 3 oddane strzały z pola karnego, to nie jest to.
Nie ma to sensu, tam nie ma
hipsterzy, jeżeli jeszcze z nami jacyś są lub jacykolwiek nas słuchają, mogą pomyśleć, o może Aurier na przykład, przecież kurczę tutaj wysoko gra, gdzieś tam boli, oddaje te strzały z pola karnego. Okej, no parę tam hipsterskich opcji się zawsze znajdzie i uwaga, Stupinian, który jest wciąż kontuzjowany, ale wydaje mi się, że on na ten moment może wrócić do gry.
Jakby wrócił na te fiksy, to byłoby super.
Jakby wrócił na te fiksy, byłoby super. Tutaj po prostu sobie spokojnie czekamy, bo nie widzę innego obrońcy Brighton, którego warto mieć. Gdzieś tam angielski Twitter widziałem, że pcha Zumę czy Aguarda dla tych, którzy na przykład nie mają Areoli. No okej, okay, czemu nie?
A słuchaj, a bo tak nie wymieniasz, tak czekam.
No, Tsimikas.
No właśnie, chciałem
jeszcze.
Myślałem, nie, no, że to jest trend.
No. Trend nie powiem, bo okej, no mamy Trenta, który 4 strzały, żadnego celnego, jest cholernie drogo, 7-9. Jak ja mówię, żeby nie brać Tipira na dzikiej karcie, to ciężko teraz Trenta pchać na te fiksy. Natomiast jest Tsimikas za 6.
Czekaj, no ale się, Trent, że... ma dobre fik... Trent ma dobre, Nottingham Forest, Luton, Brentford, Fulham.
Tsimikas też ma dobre.
Okej, w tą stronę.
Z wyrachowaniem patrzę na pieniądze.
Okej, no tak, 3 miliony, prawda? Zaoszczędzone.
3 miliony różnicy, czy Tsimikas będzie grał wszystko? Wydaje mi się, że nie, ale kiedy Klopp mówił, że Grek nie będzie grał wszystkiego, podejrzewam, że miał również na myśli Ligę Mistrzów, 3 domowe puchary.
Mistrzów, tylko kolego, Liga Europy, chciałem tutaj, że to jest 2023.
Tusze. Cholera, no. Fakt. Ale kwestia przyzwyczajenia. Lubię to przyzwyczajenie. W każdym razie ta zmiana
szybko... Więc mogę się pomylić.
Get the fuck out. Jak kurde pocisk mi puścił. No dosłownie. Jeszcze potem headshot, jak jeszcze leżałem, to kopnął. Tsimikas za te 4,5 jest fantastyczną opcją. Wydaje mi się, że będzie grał większość spotkań.
A może czy sobie kupię za Walkera.
60 minut, czy będzie grał 70 minut, nie mam pojęcia. Przed kontuzją Robertsona, zwracając uwagę, że w Premier League Tsimikas w tym sezonie zagrał może 5 minut góra, więc to też chyba nie jest tak, że był gotowy na 90, zwłaszcza po repach. I co? Chyba koniec obrońców.
No chyba tak, tak mi się wydaje. No dobrze, że przypomniałeś o tym Tsimikasie, bo no, Marek go kupił za Walkera teraz i był
dobrze, że mi
zadowolony.
Też o Lidze Mistrzów przypomniałeś, dziękuję.
Proszę uprzejmie, po to jestem. To powiem tak, teraz o pomocnikach i chciałem zacząć od Bowena. Chciałem zacząć od Bowena, bo po pierwsze uratował to, że Aston Villa była bez czystego konta. Po drugie zazdrościłem tobie i Markowi, że macie Bowena w składach, co jest po prostu przekot. I teraz Bowen ma przed sobą super kalendarz. I czy ty na karcie chciałbyś mieć dzisiaj Bowena w swoim składzie, gdybyś dzisiaj grał kartę? Czy byś go wstawił?
Oczywiście. 7-4. Nie ma żadnej dyskusji, tak jak powiedziałeś, jest kalendarz.
Jest forma. Po prostu on cały czas ma bramki. Cały czas ma bramki.
No to ten mały, był jeden blank się zdarzył, odkąd go wziąłem, ale...
Ale on ma 3 blanki na 9 kolejek, tak? No to...
Nie, no to w ogóle nie ma dyskusji, nie? Że... Wiesz, no... 3-4-3 albo 3-5-2. Jakkolwiek byś w formacji nie układał, Bowen jest albo slotem numer 3 przy formacji 3-4-3, albo slotem numer 4 przy formacji 3-5-2. Dla mnie to jest w ogóle, nie podlega dyskusji.
No, niestety, bo Ward-Prowse od czasu, kiedy go kupiłem, nic nie przyniósł.
Troszeczkę go zepsułeś, ale wiele razy był blisko.
Wiele razy był blisko, bardzo, bardzo mnie to cieszy, ale no niestety punktów z tego nie ma i to jest słabe strasznie. Żałuję, znaczy nie miałem wtedy pieniędzy na Bowena, kiedy robiłem ten transfer i to teraz nie wiem, co mam zrobić z tym Ward-Prowsem. No chętnie bym go sprzedał, ale przy tych fiksach trochę mi szkoda, więc się zastanawiam. Na pewno bym go w żaden sposób do składu w tym momencie nie wstawiał, bo pewnie... bo mam taki szablon w ogóle w pomocy, prawda? Tutaj Saka teraz wraca z takim kalendarzem, bo dzisiaj gra Saka w podstawowym składzie Arsenalu. Jak nic mu się nie wydarzy, bo on ostatnio co gra, to co chwilę coś tam, ale jak dzisiaj... No to wydaje mi się, że też jest, prawda, do wstawienia.
Saka jest w tej chwili największym problemem 10 kolejki, no bo kiedy mówimy pomocnicy, myślimy pomocnicy, no to mamy do obstawienia 5 albo 4 sloty. Pierwszym jest Salah, to w ogóle nie podlega dyskusji. I teraz drugi slot i trzeci. Madison i Son to były takie opcje bardzo szablonowe, które oczywiście, że dały nam furę punktów w poniedziałek. I trzeba sobie powiedzieć naprawdę uczciwie, czy w tej chwili warto wymieniać Sona na Sakę, a ja też taki plan miałem. I tak jak mówiłem na początku naszego nagrania, uczciwie nie wiem, ponieważ każdy sobie znajdzie plusy i minusy. No, przykładowo no. Za Saką, no Saka gra dzisiaj z Sewillą, tak?
A to ten Ham nie gra meczu w tygodniu i nie będzie grał
i to, że ta drużyna jest tak wysoko, a trener odbiera kolejne nagrody trenera miesiąca, to jest zasługa nie tylko trenera, nie tylko transferu Madisona, chyba najlepszego transferu w tym sezonie, ale również właśnie tego, i to dziennikarze związani z klubem też nie ukrywają, zasługa tego, że Tottenham po prostu nie gra. Kiedy Saka teraz gra na wyjeździe z Sevillą i za moment będzie miał rewanż, no to nie wiem, co robi Son, może gra na konsoli albo sobie obejrzy mecz.
Tak, sushi je.
No, albo na przykład frytki kimchi, z rybą. No. W każdym razie to jest wielka zaleta. Zero stresu w tygodniu, chyba że coś sobie na treningu zrobi. Natomiast Saka będzie grać dwa razy z Sevillą, potem mają jeszcze chyba z Lens mecz, jeszcze w międzyczasie Puchar Ligi Angielskiej z Młotami, co jest też ciężki fix. Gdzieś tam jest mecz wyjazdowy ze Srokami. Bo jeżeli patrzysz czysto i wyłącznie na Ligę Angielską i na FPL, no to Saka w kontekście trzech następnych kolejek ma lepsze fiksy niż Son, tak? Bo mamy Sheffield United, mamy, no to okej, Newcastle i mamy mecz domowy z Burnley. Byś powiedział, dwa mecze, gdzie punkty z przodu wiszą, dla obrońców czyste konta, więc Saka w zasadzie jest lepszym wyborem. No ale teraz jak to przyłożyć na te fiksy, które powiedziałem w kontekście też Europy, no to ja już się waham. Son nie ma karnych, Saka te karne teoretycznie ma. Z drugiej strony,
Arteta patrzył, powiedział, tak? Że on nie wie, kto będzie szło karny.
Znaczy w zasadzie tam jakąś wewnętrzną hierarchię mają, ale chłopacy na boisku sami sobie decydują. No super. Spoko, nie? Tylko my nie wiemy, więc ja naprawdę nie wiem, czy warto wyrzucić Sona, wziąć Sakę, bo to się po prostu może przeokrutnie zemścić.
No, mi też było do tego blisko. W sensie miałem taki plan teraz. Mówię, dobra, to Saka out, Son out, Saka
ja
in.
Ja również. Dokładnie taki sam. Zwłaszcza, że byłem po tym dobrym meczu z Burnley i stwierdziłem, a tam z Chelsea to jeszcze, kurczę, no, mogę go sobie przykisić, a wezmę Sakę, ale waham się.
No, dokładnie. Czy ty też masz dwa darmowe transfery teraz?
Skądże? Ja wziąłem Tsimikasa.
Ach, ja mam dwa darmowe transfery.
No, pochwaliłeś się, okej, wszyscy słyszeli. No. Więc wydaje mi się, że jest bitwa właśnie o ten slot, bo mamy Salaha, mamy Madisona, te dwa nazwiska dla mnie są nie do ruszenia. Jest Bowen, uważam, że też jest bardzo ważnym ogniwem. I mamy slot właśnie, o który walczy Son z Saką, ewentualnie, no nie wiem, czy Bruno jeszcze jest w grze, jeżeli mówimy o tak na poważnie, czy nie jest w grze.
No, wiesz co, no właśnie, powiem ci tak, kolega Janusz, który jest liderem naszej tabeli FPL, w ogóle miał Bruno Fernandesza na C, ma 588 punktów i ani razu nie miał Haalanda w składzie.
I on jest liderem naszej ligi, tak? Mhm.
I miał Bruno Fernandesza na C z Salahem w składzie i z Watkinsem. I on mi nawet pisał przed pierwszą kolejką, że on wyjdzie bez Haalanda i ani razu nie miał Haalanda i...
Znaczy, wiesz co, no...
I dlatego mówię chodzi mi o samego Bruno, że ten...
No Bruno jest jedynym jasnym punktem w tej chwili w składzie Manchester United. Nie to, że haruje, to Opta go broni absolutnie. I teraz, okej, zwrócił jakieś punkty, dał asystę, ale jeżeli męczysz się z Sheffield i wygrywasz dosłownie ledwo i wyrywasz te trzy punkty, tak jakbyś walczył z jakimś groźnym przeciwnikiem, no to ja nie wiem, czy go warto trzymać. Więc wydaje mi się, że tutaj właśnie rywalizacja być powinna między Sonem a Saką na tym slocie, co też mnie smuci, bo tak bardzo betonujemy szablon, że w ogóle nie rozmawiamy na przykład o Martinelli albo o Odegaardzie. A na te fiksy, no to oprócz Saki, ta dwójka też przecież
tak, znaczy, wiesz co?
Absolutnie powinna być brana pod uwagę, ale nie mówimy o nich. Znaczy, dlaczego? Bo nie dali punktów, bo Saka jest lepszym wyborem i tak dalej.
Wydaje mi się, że... Dobrze, że o nich wspominasz, bo znaczy, według mnie Odegaard nie ma sensu za 8,5, jeżeli Saka kosztuje tyle samo.
No dokładnie.
W mojej opinii. Ale Martinelli... za 7,7, kiedy szukasz na przykład kasy na Watkinsa, a chcesz mieć pomocnika Arsenalu i masz 7,7, to wydaje mi się, że Martinelli jest dobrym wyborem.
Zgadzam się z tobą, ale on wiadomo, nigdy nie będzie, nie będzie coverem Saki, po prostu będzie piłkarzem z dobrymi fiksami, gdzieś tam jeszcze z Tosardem, który może mu zawsze zabrać skład. Ale zgadzam się z tobą. To jest dobra opcja. Tak samo jak dobrą opcją jest na przykład Diaz, tak? Z Liverpoolu. Chyba 7,5.
Tak.
Na te fiksy jest też przecież fantastycznym wyborem i w zasadzie powinniśmy o nim mówić. Albo Richarlison, ale wszyscy ci oni są w tej chwili w cieniu naszych gwiazd kolejki dziewiątej.
No, chociaż Saka skromną asystę, ale jednak mimo wszystko.
No to był ten najcięższy mecz. Tak. Wiedzieliśmy, że tam fajerwerków nie będzie.
Przypomnij, 47% posiadania.
Tak, no to jest killer. On nawet w pewnym momencie był u mnie killerem kolejki, a potem oczywiście coś się tam porobiło i Trippier go z powrotem zastąpił. Mhm. I słuchaj, to były te najważniejsze sloty i jest ostatni slot do zapomnienia, ten najgorszy, którego ja naprawdę szczerze nienawidzę, czyli sloty, gdzie pakujesz kogoś taniego i oczekujesz regularności, której tak nie dostaniesz. Mbeumo w końcu dał punkty. Ja byłem do niego bardzo cierpliwy, bo zawsze tłumaczę, nie oczekujmy od tego slotu za dużo. To ma być ktoś, kto ma pewny skład i gra z przodu. I w zasadzie dobrze się kojarzy. I to właśnie jest Mbeumo. I do niego nagle gwałtownie dołączył Douglas Lewis, którego przecież ciężko ignorować, jeżeli masz 5 bramek już na koncie.
Tak, troszkę
jest Palmer, który kosztuje 5 milionów i który w trzech ostatnich kolejkach statystyki oprócz bramek miał w zasadzie takie jak Salah. To jest fantastyczna opcja i dopóki ma pewny skład w Chelsea, a tam nigdy tego nie jesteś pewien, to jest absolutnie fantastyczna opcja. Tak? Dochodzi ci ten gość, który będzie grał za Solego Marsza, Adinga.
Tak, Adinga. W ogóle Mitoma też jest. No,
mi to tak, tylko że Adinga kosztuje 5 milionów, tak, Mitoma kosztuje 6 baniek. Nie? Dalej jest Hwang Hee-chan z Wilków, dalej jest Neto. I jeszcze parę nazwisk.
O takiej cenie w ogóle niskiej już, takiej w okolicach 5.
Znaczy ja myślę, że wiesz, no ten ostatni slot to jest dla mnie zawsze max 5,5, nie? No 6 powiedzmy, bo tam za 6 to się jeszcze będzie łapał Diaby, który ostatnio, jeżeli chodzi o cyferki, no trochę jest słabiej i za moment będzie narracja, że dawał więcej niż powinien. Ale Mitoma oczywiście, o którym powiedziałeś, no w zasadzie tutaj będzie gorąco.
No.
I tutaj będzie dużo frustracji. Kogo wybrać, kogo wziąć.
Zdecydowanie. No ja bym tutaj miał taką krótką listę w sumie. Znaczy, u mnie Mitoma byłby pewnie wysoko, tak mi się wydaje.
Nie, byłby również wysoko, gdyby nie ta cholerna rotacja De Zerbiego. I plus to, że puchary, teraz Mitoma prawda? Był, w, to właśnie, to, że Mitoma teraz był w składzie, nie oznacza, że będzie w składzie zaraz po pucharach. To samo zresztą Madinga. Dlatego u mnie pierwszy do transferu za Mbeumo jest Palmer, bo teraz zagra z Brentford, ja wiem, że potem będzie gorzej, no ale ja patrzę tylko wyłącznie na tą kolejkę, to już mi się dobrze kojarzy, ma te cholerne karne, cyferki go bronią świetnie, na boisku wypadł również świetnie, kosztuje 5 baniek i gra dla Chelsea. Gdyby ten sam Palmer grał w Tottenhamie, w Liverpoolu, w City czy w Kanonierach, od niego byśmy układali składy. Natomiast gra w Chelsea, która no, ma kiepską opinię, że tak żartuję, w tym sezonie, bardzo gra nierówno, drużyna środka bym nawet powiedział, ale do cholery jest to wciąż top six, tak?
No jest. No
i
ciekawe.
Ktoś ma karne.
Ciekawy ten Palmer, faktycznie.
No mnie bardzo kusi i to będzie mój transfer, ewentualnie jak pojadę z hipsterką Madinga lub ewentualnie wyrzucę Botmana i wezmę Gabriela. Są dwie decyzje i jedną z nich muszę podjąć.
Dwie decyzje, a jeszcze Watkins. Znaczy
dwa wybory. Nie no, Watkinsa przed tą kolejką nie wezmę.
To ciekawe, no, co mówisz.
No ale może ciekawe, ale tak jak mówiłem, ta kolejka mówi, że nie ma kogo sprzedać. Wydaje mi się, że każdy content creator gdzieś w skrycie serca, w takiej tej mrocznej zakątku duszy, do którego nikt nie lubi zaglądać, myśli sobie, Jezus, ale bardzo by mi rozwiązał problem kolejnego nagrania, gdyby na przykład Saka dzisiaj zapał kontuzję, albo by tam Son skręcił kostkę na 2 tygodnie. I od razu byś mógł nagrać 30-minutowy program, audycję, kto za Sakę, kto za Sona i tak dalej. Natomiast po takiej kolejce, no to ciężko powiedzieć, weźmy Watkinsa, no bo żeby wziąć Watkinsa, ja muszę wyrzucić. Nie, nawet Alvareza nie dam rady wyrzucić. Musiałbym wyrzucić Haalanda. No ale co, przed meczem z United, gdzie Sheffield im bramkę strzela, a później grają z Bournemouth, które jest absolutnie najgorszą defensywą?
Tak, zależy. Patrz, zależy w jakiej
przestrzeni. Ja patrzę tylko wyłącznie na opaskę. W tym kolejce jestem pewien, że oddam opaskę Salahowi, a w następnej, kiedy City gra z Bournemouth, jestem pewien, że oddam opaskę Haalandowi. Tylko na to i wyłącznie patrzę. Okay. Nie wiem, co by Watkins musiał zrobić, abym go rozważał na opasę. Oczywiście, że jest to Luton i tam inne fiksy, no ale wiem, jak mam Salaha czy Haalanda?
No, poczekaj, no przecież wydaje mi się, że Watkins jest najlepiej punktującym
Jest.
48 punktów zdobył w ostatnich 4 kolejki. No,
w FPL-u i jest
48, a Haaland zdobył 18.
Ja nie twierdzę, że Watkins jest złym wyborem. Ja twierdzę, że nie widzę żadnej opcji ani pomysłu, aby go sprowadzić do składu, który funkcjonuje u mnie absolutnie dobrze. Jest zdrowy i dał również prawie 100 punktów w tej kolejce. To jest moment, w którym po prostu musimy sobie uczciwie powiedzieć, no nie można mieć wszystkich. I dopóki coś się nie wydarzy, że będzie pretekst, żeby wyrzucić na przykład Sona czy Haalanda, no to nie jestem przekonany. Za moment te fiksy się zrobią gorsze, bo po meczu z Bournemouth City ma naprawdę ciężkie fiksy. I również faktem jest, że ostatnie cyferki Haalanda, próbka z trzech ostatnich spotkań, wykazuje drobny regres.
Słuchaj, poczekaj Marcin, bo ja mam wrażenie, że ty jesteś na innej planecie. Poczekaj,
Ziemia, Haaland, sprawdziłem.
Haaland oddał 5 strzałów w ostatnich 4 kolejkach. 5. Czyli masz powyżej jednego strzała na mecz. Jeden z kawałkiem. Watkins oddał ich 15. Watkins... W ogóle nie ma statystyki, w której Watkins nie jest lepszy. Sorry, skuteczność strzałów, no ale przy 5 strzałach 80% uzyskać, no to jest, wiesz...
Nie ma żadnej statystyki również, przyjacielu, która mówi, że Haaland jest kiepską opaską na Bournemouth.
Nie ma. Nie ma, okej, zgodzę się. Ale... ale jest wtedy i Watkins na Nottingham Forest i Salah na Luton. Więc gdzieś...
No tak jak powiedziałeś, można... no jest Salah. I Salah zamyka dyskusję. Watkins... No nie wiem, no mi się Watkins kojarzy jak na razie z krótkim romansem, bo te fiksy są fantastyczne gdzieś do kolejki chyba 12, tak? Po meczu z Fulham mamy już Tottenham, Manchester City, Arsenal, no. United, oczywiście, że z przerwami na Bournemouth czy na Brentford, ale generalnie to są te fiksy, są takie, że ruch w kontekście kupna Watkinsa trzeba wykonać już tu i teraz. A już tu i teraz ja nie chcę sprzedawać Haalanda, bo Haalanda, jeżeli chciałbym sprzedać, to dopiero po meczu z Bournemouth. Czyli gdzie jak popatrzymy na kalendarz, faktycznie robi się bardzo ciężko. No. I jeżeli będę widział, że ten regres się pogłębia i te cyferki spadają jeszcze bardziej i na boisku jest również niedobrze, to przed meczami z Chelsea, z Liverpoolem, z Tottenhamem i z Aston Villą faktycznie rozważę sprzedaż Haalanda.
Okej, okay, czyli teraz jeszcze tego nie rozważasz?
Absolutnie nie. Nie, bo United jest bardzo słaby. Tam nawet Evans teraz chyba wypadł z kontuzją, tak? Tam no, jest kiepsko, mają Onanę na bramce. Derby Manchesteru, mecz prestiżowy, a później Bournemouth u siebie.
Okej.
Okay. Moment, myślisz, żeby sprzedać Haalanda był przed meczem z Arsenalem i moim zdaniem drugi moment to będzie po meczu z Bournemouth.
Okej, okay. Ale uważasz, że Haaland z Bournemouth zdobędzie więcej punktów niż Watkins teraz z Luton?
No to znowu wracam do tego, co ci mówię na początku. Uczciwie, nie wiem. Natomiast sprzedaż Haalanda przed Bournemouth, żeby mieć Watkinsa na Luton, no powiedz mi, że to jest dobry pomysł.
Nie wiem. Też to nie jest, wiem. To ale jest... ja go rozważam.
Nie, no, hipotetycznie... rozumiem się, ale dla mnie to jest zajebisty napastnik za zajebistego napastnika.
To
zwłaszcza, znaczy, że ja jeden myślę, ma karny, jakby... a drugi tych karnych nie ma. To też jest zawsze jakiś argument.
Okej. Okay. Ja myślę, że gdyby Haaland nie miał takiego posiadania, jakie ma, to w ogóle wszyscy by go dzisiaj sprzedawali.
Znaczy, ja myślę sobie inaczej. Nie do końca. Dyskusja o Haalandzie powinna się rozpocząć od tego, czy Haaland jest wart 14 milionów.
Nie jest
A nie, żeby dyskutować, czy warto mieć Haalanda w składzie.
Bo ja nawet sobie sprawdziłem... Znaczy sprawdziłem, to nie jest jakiś rocket science. Od 5 kolejki zdobył 3 gole, maksymalnie po jednym golu na mecz. I tam nic go w ogóle nie broni od 5 do 9 kolejki. Totalnie nic po prostu. Nie ma żadnej statystyki i żaden eye test.
Troszeczkę teraz przesadzasz, broni go dużo. Czy iTest go broni? No, ja oglądałem ten mecz. To był klasyczny Haaland, który nigdy nie był gościem, który tak jak Watkins faktycznie operuje na całym polu karnym i tak dalej. Teraz była bramaczka nawet spoza pola karnego, co jest nietypowe. Wydaje mi się, że po prostu Manchester City ma swoje problemy, zgadza się, i również, tak jak mówisz, to nie jest piłkarz, który jest wartych 14 milionów FPL-u, ale wracam do podstawowego pytania. Czy ma sens sprzedać Haalanda przed tymi dwoma fiksami, by mieć na dwa inne fiksy Watkinsa? Tylko po to, bo w zasadzie co z tą forsą zrobisz za Haalanda? No w zasadzie nie przepakujesz jej gdzie indziej.
Sprzedam Ward-Prowse'a i kupię Sakę, zachowam Sona.
No okej. Okay. To rzucisz jeszcze hita, podejrzewam, gdzieś pomiędzy tym. No.
I wiesz, i wtedy za Ward-Prowse'a i za Haalanda mam Watkinsa i Sakę, co mi się akurat podoba. Zachowuję w sumie wszystkich zawodników, których chciałem mieć. Bo z kolei wiesz, bo najłatwiej było sprzedać Alvareza, ale jego w sumie sprzedawać bez sensu, bo on jest tak tani.
Oczywiście.
Że jego punkty są tak tanie, a spodziewamy się, że będą, bo dzisiaj on ma pewny skład i w ogóle formę, że sprzedawać jego w takiej cenie jest bez sensu. Sprzedawać Haalanda i zrobienie z Haalanda Saki i Watkinsa. Wiesz, ludzie też, bo my mówimy jako posiadacze Salaha, ale dużo osób na przykład Salaha nie ma. I też muszą kombinować kasę, no i wiesz, to kurde, do Haaland kosztuje 14 baniek, to jest... Już mieliśmy tą dyskusję wcześniej. No i mnie akurat on z Brighton nie przekonał jakoś szczególnie, żeby tutaj uważać, że to jest super, super wydane pieniądze, 14 milionów.
Znaczy, ja się odniosę do pojęcia miecza Damoklesa. Ja mam wrażenie, że nad Haalandem to jest Haaland w tej chwili. To jest stałe zagrożenie, które w pewnym momencie odpali. I tak jak mówisz, faktycznie w ostatnich kolejkach nie było tych punktów. Teraz też tylko bramka, ktoś powie, prawda? Mimo, że przecież na opasce punkty były. Natomiast mam wrażenie, że albo z United, albo z Bournemouth odpali. Coś się wydarzy i on odpali. Oczywiście, że mogę się mylić, dlatego uczciwie nawet nie namawiam cię na pytania i odpowiedzi w tym tygodniu, ponieważ jak się pojawią pytania, sprzedać Haalanda wziąć Watkinsa, kurwa, nie wiem, naprawdę. Problem jest szerszy faktycznie, no bo w jakimś momencie będziesz chciał mieć go na pewno z powrotem. Te fiksy, które są, będą za moment cięższe, potem będą znowu lepsze, a od końca Watkinsowi się te fiksy pogorszą, ale inżynieria finansowa składu FPL polega również na tym, żeby mieć tam jakiś balans i zastanawiać się, jak go sprowadzić. Jak lekką ręką wydasz tą nadwyżkę, chociażby tak jak ty na Sakę, w pewnym momencie posiadanie Haalanda, jak odpali, zacznie cię bardzo dusić, nie? A my, ja i ty w zasadzie, jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o R, w bardzo ciekawym miejscu. Na zasadzie jesteśmy na krawędzi przełamania złej pasy i tak. Szansy wbicia tam do 500k na przykład, ale musimy mieć świadomość, że jak coś pierdyknie, czegoś nie przewidzimy, to z powrotem wrócimy do 1,5 miliona, nie? Bo tutaj są takie różnice i takie gwałtowne skoki góra-dół.
Wydaje mi się, że pierdyknąć może tylko Watkins, który...
Pierdyknąć może Watkins, ale w ograniczonym zakresie.
Watkins i Saka. Dwa nazwiska, których nie mamy w składzie.
Watkins nic mi w tej kolejce nie zrobił. Jeżeli chodzi o straty punktów, popatrz na FPL. Trippier był killerem. I Trippier mi najbardziej szkodzi. Watkins mi nie będzie szkodzić, bo dalej w kolejce 10 nie będzie opaską najbardziej popularną. Posiadanie będzie większe, jasne, ale również takich ludzi jak ja, tych, wiesz, którzy marudzą, a tam kurde, Haaland, te rzeczy, będzie dużo. W pewnym momencie Watkins w tym sezonie będzie, albo już jest tym, kim był Kane w zeszłym sezonie. Stałym zagrożeniem, które cię ora, ale gdzie zaciśniesz zęby i jesteś w stanie swoim składem odrabiać straty. Oczywiście mówię to z punktu widzenia kolejek dwóch ostatnich, które poszły mi dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej.
No właśnie. Pytanie też jest takie, gdzie byśmy byli, gdybyśmy mieli Watkinsa w składzie wcześniej?
Powiem ci tak, no mówimy Watkins, mówimy Haaland i mówimy Alvarez. No ja mam Alvareza zamiast Watkinsa. To nie jest aż taka wielka różnica w tych punktach w ostatniej kolejce, tak? Mam Tsimikasa, ludzie mieli Trippiera, to też jest tam 4 czy ile tam było punktów w różnicy, 4 albo 3. To nie są aż takie wielkie straty. Natomiast bardzo dużo zyskałem na innych zawodnikach, na przykład na Bowenie czy na Mbeumo. Alvarez też dał mi duży skok w OR, bo był po tym jednym blanku wyprzedawany właśnie na Watkinsa. No. Więc ja uważam, że jeszcze się nie pali aż tak bardzo, żeby musiał wpadać w panikę, chce mieć Watkinsa. Zwłaszcza, że mówimy cały czas o Watkinsie i o tym meczu z Luton, a ja mam dobrą pamięć do Kane'a i pamiętam, że w zeszłym sezonie było parę takich fiksów, gdzie również wszyscy kupowali Kane'a, bo wcześniej tam dwie bramki i tak dalej. I nie było nic z tego. Ja wiesz, nie to... powiem, że teraz to będzie, ale w zasadzie jesteśmy zbyt długo w to gramy, aby stwierdzić, że wszystko trzeba zrobić, aby mieć Watkinsa na Luton.
Już ci powiem, Watkins jest najczęściej kupowanym zawodnikiem w tej kolejce, przed tą kolejką. Wszyscy wiemy, jak to się kończyło do tej pory, prawda?
Chyba... No ale nie jestem pewien, czy czasem w poprzedniej też nie był jeden z najchętniej kupowanych. Nie sprawdzałem tych statystyk. Ale też tak mogło być.
No więc tam co chwilę to jest najczęściej
kupowany. Zwłaszcza, że jedną rzecz zauważ, właśnie tak mówisz, jest najczęściej kupowanym, ale ludzie też mocno będą pakować się w hity. Będą szukać też pomocników. Jeszcze inni będą wciąż tego Trippiera pakować do składów. No, sytuacja jest dynamiczna. Ja
dużo
mogę to wszystko
kartę zagra teraz.
Też. Dlatego ja to wszystko mogę odszczekać i po kolejnych dwucyfrówce Watkinsa z Luton powiem ci, wiesz co, to ja tylko pierdolę Haalanda albo coś tam wymyślę innego. Ale no, jest godzina 20:49, jest wtorek. Na chwilę obecną jeszcze nie będę go za Haalanda sprowadzać.
Okej, okay, czy jeżeli mówiliśmy o Sonie i o Sace, że Son odpoczywa, a Saka gra, Haaland jutro zagra, myślę, że Watkins będzie na ławce z Alkmaar. Myślę, że wyjdzie w ostatnich minutach, może. Więc też...
Może nie.
To chyba jest taki patent, żeby Watkins odpoczywał, w każdym meczu siedział na ławie, wchodził dopiero na końcówki, więc wydaje mi się, że ten, no, jest pewnie jakaś myśl, jakaś strategia na te puchary. Jeżeli się nie pali, no to po prostu wychodzimy tym składem, który jest drugi, pewnie jest gdzieś takie założenie, tak bym to widział, więc... No tutaj też swoje będzie miał Haaland w nogach przed spotkaniem derbowym z Manchesterem United.
Tak, zgadzam się z tobą. I gdybym nie miał innych problemów w składzie, no bo też jeszcze jedna rzecz, o której nie mówimy, no dlaczego nam dobrze idzie, bo wydaje mi się, że obaj z premedytacją szukamy czegoś, co jest najsłabszym ogniwem w składzie i po prostu je eliminujemy. I teraz u mnie jest to niewątpliwie przed tym kalendarzem Błemo. Z całym szacunkiem do tego wyniku to było tylko Burnley, gdzie po prostu na każdy chyba się na Burnley w tej chwili przełamuje, no, bo to Sterling teraz Błemo. Ja wiem, że oni teraz zagrali trójką z przodu, tą Mopę dochodzi do tej układanki, ale nie wierzę w Błemo z tymi fiksami. Dla mnie to jest najsłabsze ogniwo mojego składu. No nie Haaland.
Rozumiem. Idealnie. No tak, Mbeumo idealnie teraz jest do sprzedania, bo jeszcze chciałem o napastnikach chwilę, bo tego jest
w zasadzie, świat poza Watkinsem. W zasadzie fantastycznie, no jaki jest świat poza Watkinsem, Haalandem i Alvarezem?
No, dawaj. Solanke z golem jest.
Aj kuźwa.
Solanke z golem i Darwin z asystą. No,
Chris Wood chyba z siedmioma.
No, ale forma, kurde. Trzeba było brać w drafcie. 13, tak. 13 punktów bym wygrał wszystkie mecze, które wszystkie przegrałem. Nie no, faktycznie, kurwa, dramat. Chciałem powiedzieć tylko jeszcze, że Wilson z bramką i to, tak, że on, jest tam ich dwóch, jest po prostu straszne, w sensie Isak i Wilson. To jest niewykorzystany potencjał.
W zasadzie, nie wiem, no, Jezus.
No właśnie.
No właśnie, ale widzisz, nie? No, to jest to.
No.
Mówimy o puli 15 zawodników, a cała reszta robi za ruchome tło, takie obrazki, jak kiedyś robiłeś animację. Taki był ten dalszy plan, który się przewijał niezależnie. I właśnie to jest, że Jezus, który właśnie sobie przeleciał za oknem i poleciał dalej.
No i nie ma go. I nie ma go. No dobrze.
Archer, 4 strzały w tej kolejce z United wielkim.
Ej, dobrze, Marcinie, zakończmy rozmowę o napastnikach, bo przed nami dawno niesłyszana rozmowa na temat kapitanów, którą wypisałem sobie kilka nazwisk.
Więcej niż
teraz,
trzy?
Tak, chciałem je teraz przeczytać, bo może, bo według mnie jest ich więcej. Jest Salah, tak, Watkins,
tak.
Saka,
no tak.
Jest Haaland, jest Son, jest gdzieś tam jeszcze Bowen w formie, który zagrał siebie z Evertonem. I wydaje mi się, że też jako taka już różnica różnic, możliwe, że to jest takie, że było więcej jak na dyktandzie po prostu tam w wypracowaniu jakimś w szkole mi to ma. Takie nazwiska mi przychodzą do głowy, które gdzieś tam mogą się przewinąć na C w większej albo w mniejszej ilości. Ty mówiłeś Salah?
No oczywiście, bez wahania. Mecz domowy u siebie z Nottingham Forest.
Gdybyś miał Watkinsa, to też Salah?
Też.
Okej. Okay. No u mnie Salah, bo nie mam Watkinsa na dzisiaj. Wydaje mi się, że tutaj jest to najlepsza propozycja na dzień dzisiejszy.
Chociaż... są dwie drużyny, które jakbyś zestawił, to wciąż chyba Liverpool jest troszeczkę lepszą drużyną niż Aston Villa. Maciek się obrazi, ale chyba takie są fakty.
Jest,
a Salah jest chyba trochę lepszym zawodnikiem niż, niż Watkins.
I ma karne, okej, ale te karne jak Salah...
Tak
podchodził Salah do karnego z Evertonem, wydaje mi się, że nie dziwilibyśmy się, gdyby go nie trafił, prawda?
Miałem złe przeczucie, bardzo miałem złe przeczucie, ale ten karny był spoko.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że Aston Villa w 4 meczach domowych u siebie w tym sezonie zdobyła 17 bramek. Jest to najlepszy wynik wśród wszystkich drużyn Premier League.
Zgadza się. I wśród tych 17 bramek, 5 chyba zdobył Douglas Lewis na własnym stadionie.
Tak, i mamy i 6-1 z Brighton, i 4-1 z West Hamem, i 4-0 z Evertonem. I z kolei, jeżeli patrzymy się na mecze wyjazdowe, to najgorszą drużyną jest Luton, które straciło aż 11...
Jakbym się nie znał,
11,
to bym powiedział, że siejesz lekką panikę.
Aż 11 bramek i dlatego uważam, że Maciek, który wyjdzie z Watkinsem na C, może zgarnąć troszkę punktów z taką małą gwiazdką, że Watkins jest najczęściej kupowanym zawodnikiem przed tą kolejką, co ściąga na niego klątwę tak samo jak 13:30 sobotę.
Zgadza się. No cóż, no Tottenham gra w piątek o 21:00. Oczywiście, że Son jest tam jakąś opcją, ale przy tych nazwiskach, o których mówimy, pakować się w mecz z Crystal Palace, no chyba nie do końca wyjazdowy, nie?
No właśnie, bo jeszcze jest
Saka ten... no właśnie, absolutnie Saka kusi mnie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy Arteta da odpocząć Sace. No, a jak da, czy to będzie mecz teraz z Sheffield, czy z Luton? I czy w ogóle... To jest trener, który da w końcu odpocząć Sace, bo przecież nawet jak Saka grał z urazem, to był non-stop wystawiany do momentu, kiedy się połamał.
No,
nie straszę, ale
znaczy, bo on cały
rzucam
czas mówi,
teorię.
Że, znaczy, to jest dziwne, bo on cały czas mówił, że Saka jest lekko kontuzjowany, schodził tam w 70 którejś minucie i potem grał, więc tutaj w ogóle ja tego nie rozumiem. No, jakie jest podejście?
Nie wyobrażam sobie, żeby sobie kanonierzy nie poradzili z Luton czy z Sheffield 11, gdzie Saki nie ma, poradzą sobie doskonale.
Ale co, mówisz, że go nie kupujesz na tą kolejkę? Sakę? Saki?
Na 10. kolejkę Sakę z Zasona? To jest to, co ci mówiłem. To jest decyzja, której nie umiem podjąć w tej chwili.
Okej.
Okay. Son nie jest moim najsłabszym ogniwem po kolejce 9. Moim najsłabszym ogniwem jest Mbeumo i połamany Botman.
Okej, okay, czyli ty kupisz Palmera po prostu i wystawisz
jest go. Jest mi bardzo blisko do tego transferu.
Wystawisz z Brentfordem.
Nie wystawię, ale zaoszczędzę kolejną bańkę sprzedając Mbeumo i będę miał już tak dużo pieniążków, że będę mógł myśleć o Trippierze albo o Watkinsie.
Gdybyś sprzedał Haalanda, miałbyś te pieniądze.
Nie, ale uważam, że gdybym miał dziką kartę, ułożyłbym napad Watkins-Haaland.
Dużo takich widziałem.
A mając pieniążki, jestem już blisko do ułożenia ataku Haaland i Watkins. Aczkolwiek cholernie byłoby mi żal sprzedawać Alvareza.
No właśnie. Nie ma to sensu. Nie przy tej cenie. Nie przy tej cenie, bo myślę, że dużo mniej bramek niż Haaland nie będzie miał w tym sezonie. A przy tej cenie, gdzie jest prawie 2 razy tańszy, to Znowu widzisz, bo...
No jak tak sobie rozmawiamy, to bez problemu mogę mieć Watkinsa na kolejkę 11 za Alvareza, jak wywalę teraz Mbuemo.
No widzisz.
Czyli jeszcze na waciki starczy.
Na kolejkę 11, czyli na mecz z Nottingham Forest.
Więc mówię, no sytuacja jest rozwojowa, dynamiczna. Tak mi na szkole nie kazali mówić, jak mi ktoś zadaje trudne pytanie.
A to okej, okay. To dobre jest. Przydatne teraz przed tą kolejką. Cieszę się, że od Q&A odchodzimy przed tą kolejką, bo faktycznie musielibyśmy często powiedzieć nie wiem, albo też...
Sytuacja jest dynamiczna.
Sytuacja jest dynamiczna, a potem myślę, że kolejka by nas mogła zweryfikować, gdybyśmy dawali takie odpowiedzi zero-jedynkowe. Bardzo.
Ja już sobie zamówiłem koszulkę, że Darwin da więcej punktów niż Watkins.
Kiedy?
No pamiętasz, jak raz komuś powiedziałem, że według mnie Darwin da więcej.
No.
No. To nie była dobra odpowiedź.
To nie była dobra odpowiedź. Tak samo jak sprzedaż Sona proponowaliśmy kiedyś. Dlatego te Q&A są ciężkie. Ciężkie sami do mnie wracają. Rano jak otworzę oczy i mówię, kury, ale to była odpowiedź. Życie zweryfikowało. Więc teraz przed kolejką 10. Myślę, że będziemy mieli problem z własnym składem, z własnymi decyzjami, które są do podjęcia. Ale kapitan faktycznie, Marcinie, u mnie też w Salach i myślę, że to będzie dobry wybór. Tak naprawdę.
Mhm.
No bo cóż, Haaland, myślisz, że ile Haaland zdobędzie bramek z Manchesterem United?
Wydaje mi się, że bramka będzie. W ogóle wydaje mi się, że to będą gole.
Że będzie wysoko.
No dzisiaj Lech zagrał na 3-3, więc dlaczego by nie miał United zagrać na 2-2 na przykład okay. Z City.
Okej. Okay. Pamiętam to spotkanie Manchester City, Manchester United, gdzie było 6-3, prawda? 3 gole Haalanda.
Dlaczego by nie?
Może tak. Zobaczymy. Marcinie, polecajki. Polecajki, których dawno nie było.
No i jako, że dawno ich nie było, to trochę tego się uzbierało, ja więc
trochę,
postaram się streszczać. Na początku polecajki kinowe w ciemno, bo ja jeszcze nie miałem przyjemności pójść na nowy film Scorsese, ale Czas krwawego księżyca jest świetną książką i film z Leonardo DiCaprio i z De Niro podobno jest rewelacyjnym kinem, na które... Nie wiem, czy pójdę, bo on trwa 3,5 godziny. Natomiast ci...
Ile?
3 godziny 20 minut.
Film
to jest długo. Ja nie lubię długich filmów, po prostu. Bo ktoś powie, że dziadek musi siku zrobić. Ja po prostu nie lubię długich filmów w kinie. Wiesz, czasami ja nawet lubię sobie zrobić 5 minut przerwy, żeby pewne rzeczy przemyśleć, pochodzić sobie, wiesz, ochłonąć. Mhm. A to trwa 3 godziny 20 minut, ale osoby, którym ufam, które były teraz na przedpremierach, są zachwycone tym filmem i wydaje mi się, że możemy to polecić. Również w kinach lada moment będzie film, na który tym razem już na pewno pójdę. Będzie to Napoleon Ridleya Scotta, czyli mamy reżysera, który jest gigantem. Mamy postać, która jest gigantem i geniuszem, mimo że Europa bardzo go różnie ocenia. Wiesz, w Polsce jest kult Napoleona, natomiast no, na Zachodzie niekoniecznie. Jestem uważany raczej za tyrana i despotę, ale postać niewątpliwie cholernie ciekawa i cholernie interesująca, o czym świadczy raz, dwa, trzy, sześć książek o Napoleonie, które widzę na własnym regale i dwie o jego marszałkach. Trailery obiecują kino batalistyczne również i epickie, więc kino koniecznie. Jedno, co mnie niepokoi, to że to są obie produkcje Apple i one szybko chyba na VOD wylądują, z tym, że Napoleon na Apple ma wylądować w wersji reżyserskiej, która ma trwać, uwaga, 4,5 godziny. Więc myślę sobie, po cholerę iść do kina, żeby obejrzeć film, który trwa 2,5 godziny, żeby potem jeszcze kolejne 4,5 godziny zainwestować w to samo, żeby zobaczyć 2 godziny wyciętych scen.
To ogarnąć w domu jako serial, prawda?
Zwłaszcza, że moja żonka powie złośliwie, przecież wiesz, jak się kończy. Ale w każdym razie to o kinie. Przejdźmy do seriali. Jesień to jest czas Netflixa zawsze u mnie, bo Netflix jesienią zarabia na tą cholernie drogą subskrypcję. Wtedy wylądują tam najlepsze produkcje i najbardziej wartościowe produkcje.
I co tam widziałeś?
Chciałem polecić dwa filmy. Pierwszy film to jest Fair Play. To jest film, który byś opisał na kasecie wideo Dramat Obyczajowy. Fantastyczna historia udanego związku chłopaka i dziewczyny, którzy pracują w tej samej korporacji, do momentu, kiedy on ma dostać awans, a ona dostaje awans.
To niemiło.
I się wszystko psuje. Polecam, bo to jest kino bardzo wciągające i chyba nawet nagradzane na festiwalu Sundance. Druga produkcja, którą również gorąco polecam, to jest Reptile, czyli Gat. To jest kryminał,
Widziałem
zapowiedź. Gatunkowo to nawet jest neo-noir, czyli kryminał z gatunku tych ciężkich, z klimatem, gęstą historią, o detektywie, który jest zawsze otoczony przez przeciwników. Jest intryga oczywiście z twistami. Dobrze mi się to bardzo oglądało. W głównej roli Benicio del Toro, bardzo gościa lubię, zwłaszcza za Sicario, i z dużą satysfakcją zauważyłem, że w tym filmie również gra Justin Timberlake, którego kiedyś bardzo lubiłem jako aktora, oraz Alicia Silverstone, która kiedyś przecież była w naszych gówniarskich czasach była symbolem seksu i teraz już jest symbolem, teraz jest panią w swoim wieku i bardzo się cieszę, że ona tam zagrała, jeśli chodzi o seks. Cieszę się, że ona dalej jest w biznesie. Bo wiesz, ona przepadła, dawno jej nie widziałem, nie wiem, w jakich filmach grała, ale cieszę się, że wraca do ambitnego kina, do kina dobrego. Znaczy wraca. W zasadzie ona nigdy nie była w kinie ambitnym, ale cieszę się, że ląduje na ekranie. Oba filmy bardzo polecam. I co? No i trzy seriale. Zacząłem i skończyłem Beckhama. Dziękuję, że mi to poleciłeś.
Fajnie, co?
Fajna, fantastyczna historia. W zasadzie nie chcę nic o niej mówić, bo ty już na ostatnim nagraniu powiedziałeś bardzo dużo. Dwie rzeczy tylko dopowiem. Drugi odcinek jest najmocniejszy. Tam, gdzie moja małżonka prawie się popłakała. Ten odcinek, gdzie w 98 roku Beckham w meczu z Argentyną schodzi z czerwoną kartką z boiska i skala tego hejtu była mi nieznana.
Mi też nie, w ogóle dziś o tym...
Oglądasz to i jesteś absolutnie w szoku, jak to było nakręcone przez media, przez brukowce, które przecież z tego żyły i jak to się rozlało na cały kraj, na całe środowisko.
To, że trener sobie pozwolił, co?
Tak, dlatego właśnie druga rzecz, wiesz, nigdy nie miałem jakiegoś zdania o Hollywood konkretnego, ale to jest idealny przykład, jak nie robić pewnych rzeczy. Więc
jeszcze ten motyw, jaki on był dla niego, jakim dla Beckhama ten trener był idolem.
W dzieciństwie, że był jego idolem, dokładnie, więc fantastyczna opowieść. Druga rzecz, którą trzeba wyciągnąć na wierzch i powiedzieć głośno, to relacja Beckhama z ojcem, która w zasadzie w tym świecie zakończy się happy endem, ale myślę sobie, że w 9 historiach na 10 ona się kończy tragicznie, bo masz ojca, który w zasadzie jest nastawiony tylko wyłącznie na ojca, na sukces syna, który jest poniekąd despotą, który tylko wyłącznie chce, żeby syn robił jedno w życiu, który nie bierze w ogóle niejako odpowiedzi. I tutaj to się udało, tak?
Spotykam takich ludzi na treningach,
ale domyślam sobie, że w wielu sytuacjach to się źle kończy i to jest toksyczność. I ja uważam, że to jest akurat dobry przykład, że to wypłynęło na wierzch dla jednego rodzica, który nie powinien chyba tak podchodzić do tematu, jak podchodził ojciec Beckhama. A poza tym jest świetna biografia, naprawdę świetna. Nabrałem dużo sympatii do pani Beckham, która jawi mi się jako fajna kubita tutaj. Dużo ciekawych rzeczy o Fergusonie.
Polecam ci książkę o Fergusonie. Naprawdę
w zasadzie, kurczę, człowiek i te decyzje, które podejmował, były trudne, ale ja je rozumiem, nie?
Tak,
Beckham ich nie rozumiał, a ja go rozumiem.
No tak, tak, tak. A wiesz, co mnie jeszcze uderzyło tam, że nic, w sensie nie było tak, że David Beckham przyszedł sobie na trening i po prostu kopnął 3 razy piłkę i przez przypadek coś się wydarzyło, tylko to, jak on wspomina, jak mu ojciec kazał, wiesz, podawać mu do nogi, po prostu w sensie piłka musiała idealnie trafić. I to są lata praktyki. To się nie bierze z przypadku. To jest talent, który jest oszlifowany i coś z niego zrobione. Jest się nie jest tak, jak kurde, no było kilka takich karier po prostu, że przychodzi gościu, trzy razy kopci krzywo piłkę, ona wpada do bramki i nagle po dwóch sezonach przepada, bo piłka jednak leci krzywo, a nie wpada do bramki.
No, piłka nożna jest wybrykowana takimi historiami, tak?
No, a tutaj jednak gościu no, swoje spędził na treningach i no, robił swoje.
Tak, i ostatnia rzecz, cholernie mi się te dokumenty Netflixa podobają, bo Netflix nie żałuje hajsu na te dokumenty i fantastycznie widzieć tam ludzi, którzy... Znaczy, no, jak widzę nie, Zidane, Figo i inne gwiazdy, które sobie opowiadają, tutaj są zapraszeni, no świetnie się to ogląda. To jest no. Już nasza młodość, nie?
Tak, tak.
Bardzo polecam. Zresztą tak samo jak wcześniej polecaliśmy na przykład biografię Arnolda Schwarzeneggera, która też Netflix nie żałował pieniędzy na gości, na montaż, na muzykę, na ciekawą historię. Więc cieszy mnie to, że Netflix takie produkcje inwestuje, zwłaszcza, że niedługo będzie biografia Sylwestra Stallone. No kurczę, dajcie mi to już na dniach.
No,
i co? I jeszcze dwa seriale Netflixa. Zagłada domu Asherów.
Ten Stiger jest horror, nie?
To nie jest horror, proszę pana. To jest produkcja Mike'a Flanagana, który nakręcił dla Netflixa jeden z najlepszych jego seriali, Nawiedzony dom na wzgórzu. I to jest horror, bo to jest przypadek, gdzie ja po prostu bałem się na każdym odcinku i moja żona to przytaknie dosłownie pod kocem to oglądałem. To było straszne, ale straszyło kunsztem i artyzmem. No kuźwa, a kuku wszędzie. Natomiast to jest opowieść gotycka, jakby bawić się w gatunek, która nie straszy, bo tam nie ma straszenia, że ktoś wyskoczy z kąta i cię wystraszy. To jest opowieść gotycka, gdzie po prostu rodzina Asherów, którą oglądasz, jest w pewnym sensie ukarana za pewne rzeczy. I ty widzisz jej wzrost i upadek. I śledzisz to tak, jak mniej więcej oglądało się kiedyś Sukcesję. Tyle, że oglądając Sukcesję, wiedziałeś, że nikomu tutaj się nie stanie. Natomiast tutaj dobrze wiesz, jak każdy z nich skończy. I czerpiesz z tego wręcz taką atawistyczną przyjemność. Poza tym Flanagan jest geniuszem. On to kręci świetnie. I aktorstwo jest kapitalne. Bardzo to polecam. Poza tym jest to Edgar Allan Poe. No przecież to jest geniusz słowa pisanego. I cała produkcja jest laurką dla jego twórczości. Bo to nie jest też tylko i wyłącznie ekranizacja krótkiego opowiadania Zagłada domu Asherów, ale to jest również hołd do wszystkich innych jego poematów i tam jest dużo cytatów, tam jest kruk, te rzeczy. Jest wszystko. Nevermore. Cholernie mi się to podobało. Drugi serial, który polecam i który widzę, że zaczyna wypływać na wierzch, to jest Bodies, które jest historią, która jest zamkniętą historią. To jest ważne, bo Zagłada domu Asherów jest również zamkniętą historią. To jest zaleta, bo nie czekasz na kolejny sezon. Historią, to jest brytyjski serial,
no
który
właśnie,
się dzieje,
no i co, spoko
który
to
się
jest?
Dzieje w, bardzo jest spoko, to się dzieje w czterech różnych czasoprzestrzeniach, w 1890 którymś roku, w 1941, w czasach współczesnych oraz gdzieś tam w przyszłości 30 lat później, gdzie jest czterech różnych policjantów i oni prowadzą śledztwo w sprawie tych samych zwłok, które znajdują w tym samym miejscu. To jest seria dla ludzi, którzy wcześniej się fascynowali serią Dark, która dla mnie była ciężka i toporna, ale opowiadała bardzo ciekawą historię.
Pierwszy sezon był spoko, ten następny też był takie...
No już tam, średnie. Ale generalnie to są bardzo podobne klimaty. Nie chcę spoilerować. Serial rządzi klimatem, historia jest bardzo ciekawa. Później jak już się połapiesz, te puzzle sobie poskładasz, to pewne rzeczy widzisz, ale mi zostały dwa odcinki do końca i nawet podejrzewam, że może dzisiaj jeszcze je dokończę, bo bardzo mnie to wciągnęło i widzę, że rośnie popularność, warto obejrzeć, to nie będzie zmarnowany czas. I spoko. Przyjacielu, to chyba wszystko z mojej strony.
Spoko, spoko. A ja troszkę chorowałem ostatnio, w związku z tym troszkę pooglądałem. Obejrzałem o Tupaku dokument na Disneyu, nazywa się Dear Mama. I to jest tak dziwny dokument, bo nie jest o tym, że był sobie Tupak, którego zastrzelili, tylko jest o Tupaku, którego wychowywała matka, która była czarną panterą i chciała zmienić Amerykę. I to jest naprawdę bardzo mocny dokument. Mam wrażenie, że tam Tupac jest w ogóle jakimś troszeczkę... Okej, nawet chyba nie jest tam główną postacią. Właśnie. Że tam wszystko to, co miało na niego wpływ, otoczenie, jak on tym nasiąkł i jak potem on to wszystko przekazywał tym ludziom, którzy nie rozumieli, że ktoś, kto ma 18 lat, 17, może mówić takie rzeczy o wolności, o tym, że wszyscy są równi w ogóle, żeby wypierdalali. I jak ktoś lubi Tupaka, to myślę, że to jest bardzo fajny dokument, żeby sobie o nim poszerzyć wiedzę. To jest na Disneyu. Obejrzałem też serial Tapie na Netflixie o Bernardzie Tapie, który był właścicielem Olimpiku Marsylia, Adidasa i innych firm. Też myślę, że bardzo fajnie wiedzieć o tym, kim był Bernard Tapie, oprócz tego, że siedział w więzieniu za to, że przekupił sędziego. To też jest spoko i to też jest na Netflixie. Fajnie się to ogląda. I w ogóle i tam te niektóre historie się wydają w ogóle, że ktoś się zmyślił, a potem się okazuje, że kurwa, to naprawdę się wydarzyło. To nie jest fikcja literacka, więc trochę gościu był zwariowany. Obejrzałem trzeci sezon Lupin na Netflixie i on też, Marcinie, jest sensowny. W sensie nie wiem, czy ty widziałeś dwa pierwsze sezony, czy widziałeś...
Nie, właśnie to jest jeden z tych seriali, które mam na liście i no i nie wiem, na to czekam. No,
to
na
trzeci sezon jest naprawdę fajny. To nie jest taki odgrzewany kotlet, tylko ten trzeci sezon naprawdę spoko. Dobrze się go ogląda i tak naprawdę to mógłby być pierwszym. W sensie no, jest tak dobry. W sensie jest, jakbyś od tego zaczął, to on jest tak dobry. Wiadomo, że tam jest cała historia, ale jest tak dobry jak sezon pierwszy, który tam był dużo wcześniej. Strażnicy Galaktyki trójka obejrzane i rzeczywiście warto było to obejrzeć.
Płakałeś na końcu?
Tak, no kurde, ciężkie. Kurde,
jesteśmy klimaty. Tylko ludźmi, nie?
No, ciężkie obrazki tam są, ale fajny jest to, fajna jest to seria, podoba mi się.
Muzyka
bardzo.
Jest genialna, no, była w tej części.
Bardzo jest to fajna seria, bardzo mi się to podobało i teraz oglądam Poker Face na Sky Showtime.
O, fantastycznie.
To jest bardzo fajny serial, który ma w końcu, nie wiem, czy ty pamiętasz serial, który ostatnio oglądałeś, gdzie każdy odcinek jest o czymś innym?
No, lubię takie. Lubiłem takie w sensie, seriale w dawnych czasach, bo tak się kręciło.
No, tak.
Przygoda odcinka, to się mówiło.
Tak, że jest główna postać, która wpada w inne towarzystwo i tam się coś dzieje i w następnym odcinku jest coś innego, jak gdyby... Jak to jest odświeżające. Mhm. To jest inne teraz. W ogóle nie to, że kurde, przez 10 odcinków kręcimy się w tym samym sosie i zawsze jest to samo, tylko
tak.
Tutaj w ogóle od razu wiadomo, co kto zrobił. To jest w ogóle niesamowite.
Tak, że... Tak, właśnie, że mordercę znasz na początku, tak. A potem wyglądasz... Znaczy to jest syndrom Columbo, ale to jest też genialnie zagrane, no bo tak. Tam nie ma przypadkowych aktorów, tam są może nie gwiazdy, ale tam są kapitalne twarze.
I to... Super się to ogląda i tylko czekasz. Ciekawe, kiedy się zorientuję. Ciekawe, kiedy to odkryje.
Aha, dokładnie.
Ciekawe,
tak. Zwłaszcza, że nie zawsze to wszystko jest oczywiste. Nie wiem, czy widziałeś już odcinek o kierowcy rajdowym.
Nie, teraz, który, będę. Teraz będę.
No to on i odcinek o gościu, który robił efekty specjalne do filmu, to są moje dwa ulubione odcinki.
To chyba tego jeszcze nie widziałem, tych twoich dwóch, czyli przeze mną dwa najlepsze pewnie.
A, i jeszcze odcinek z pensjonatem w górach też jest genialny.
No, widzisz, to też nie widziałem.
On był jeden z ostatnich.
To też nie widziałem, więc w ogóle no, mi te, które do tej pory widziałem, podobały się. Naprawdę
to
były
będzie tylko lepiej, proszę pana. Tylko
no,
lepiej.
To super. Fajnie, że ktoś wpadł na ten pomysł, żeby... No się obejrzał sobie Columbo, tak jak powiedziałeś, i po prostu zajarał rzęty i myślał, kurde, a zróbmy teraz taką rzecz.
No, dokładnie.
I tyle. Proste. Ciężko wynaleźć coś nowego w tych czasach. I co, Marcinie, kończymy. Godzina 14, słuchaj.
60 minut FPL-u, 15 minut polecajek. No, wyszło nieźle.
Tak, jak przed taką kolejką, która jest co? Która ma przez sobą jeszcze tyle pytań bez odpowiedzi. Gdzie jest tyle decyzji do podjęcia. Aby tutaj. I my co, Marcin, bez Q&A-ów słyszymy się w przyszły wtorek, jak patrzę na spotkanie, no bo już gram od piątku, w ogóle w piątek się zaczyna kolejka, co też jest pewnie ważne. Derby Manchesteru na koniec, w sobotę i Watkins, i Salah, i Haaland, więc tutaj będzie, sorry, w niedzielę będzie na pewno ciekawie. W poniedziałek za tydzień, czekaj, aha, dobrze, no to my się, Marcinie, słyszymy we wtorek, prawda? Czyli w środę nasi słuchacze powinni usłyszeć następny odcinek.
Tak, to widzę.
Cudownie. Marcinie, dziękuję Ci bardzo za tą godzinę i 15 minut rozmowy. Dziękuję naszym słuchaczom za to, że byli z nami teraz tam gdzieś wirtualnie. My już jesteśmy w innych miejscach, ale oni teraz właśnie kończą to słuchanie. Mam nadzieję, że byli zadowoleni, że to nie był dla nich zmarnowany czas. Pozdrawiam Was.
Na pewno nie był. Bardzo dziękuję za ten czas nam poświęcony. Trzymajcie się.